Chciałbym, abyście naprawdę usiedli, bo to, o czym będę dziś mówił, jest niesamowicie ważne i żywe. Powiem, że nie usługiwałem jeszcze w taki sposób, chociaż raz, niedawno, w środę, i wiele osób podeszło do mnie i kontaktowało się ze mną i mówiło: pastorze, rozwiń ten temat, powiedz więcej, przekaż to całemu zborowi. Widocznie zostało uznane przez te osoby, że jest to ważne, że jest to potrzebne Kościołowi, a ja ciągle w ostatnich tygodniach i miesiącach zgłębiam zagadnienie pamiątki Wieczerzy Pańskiej, komunii. Dziś będę używał tego słowa i wytłumaczę za chwilę dlaczego. Dlaczego będę używał tego słowa? Ale nim rozpocznę, chciałbym, abyśmy popatrzyli w taki bardzo ciekawy sposób. Popatrzmy na stół, na którym jest bardzo wiele brylantów. I oto leżą one obok siebie. Różne te cenne kamienie. Widzieliście kiedyś taki obraz? Taki pełny stół. Takie kamieni, diamentów. Co zauważamy? Że przede wszystkim różnią się swoją wielkością, różnią się swoją barwą, ale wszystkie są diamentami. Niektóre z nich może już były dopracowywane przez jubilera i nabrały swojego blasku, nabrały swojej ostrości. Inne może zostały dołożone, położone obok i jeszcze nie dotknęła ich ręka jubilera. Może są jeszcze poszarzałe, może nie są jeszcze doszlifowane, ale są diamentami. I to chciałbym, abyśmy popatrzyli w ten sposób na Kościół. Że jesteśmy takimi cennymi Bożymi kamieniami, drogocennymi, które są przed Nim, przed Panem. I kiedy patrzę na Was, kiedy patrzę na zbór, na nas dzisiaj, na cały Kościół, na balkon, na dolną kondygnację, kiedy tu wielbiliśmy Pana, byłem tak wdzięczny Bogu za ten niesamowity Boży organizm, za tą rodzinę, za te cenne diamenty, kamienie, którymi jesteśmy. I w ten sposób także przychodzimy razem, aby stanąć przed Bogiem i mieć udział w pamiątce Wieczerzy Pańskiej. I chciałbym poświęcić dziś znów kilka chwil, by przybliżyć nam biblijne znaczenie Wieczerzy Pańskiej. Nazwałem dzisiaj moje przesłanie Trwała wartość drzewa życia. Trwała wartość drzewa życia. I chciałbym, abyśmy przyjrzeli się z tej perspektywy tej społeczności. Dlatego, że zauważam to, jeżdżąc po zborach, usługując w wielu zborach, usługując też tutaj, bo tutaj najwięcej mam możliwości usługiwania i przebywania z Kościołem, jeśli chodzi o Wieczerzę Pańską. Zauważam, że staje się to pewnego rodzaju naszym religijnym rytuałem. Branie udziału w czymś, co ma miejsce w sferze naturalnej. No bo jesteśmy tutaj, jest ta pamiątka wieczerzy, a więc każdą pierwszą niedzielę bierzemy ten kawałek chleba i ten łyk wina i tak sobie przypominamy o śmierci Pańskiej, ale chciałbym Wam dzisiaj powiedzieć, że jest to coś więcej niż przypominanie. Że to nie jest tylko pamiątka. Że w tym jest coś więcej, że coś więcej mówi Biblia na ten temat. Coś więcej Bóg nam daje, gdy jesteśmy przy stole Pańskim, gdy mamy udział w wieczerzy, ale ten udział w wieczerzy jest uwieńczeniem czegoś, co trwa, co jest w naszym życiu, co powoduje, że z drzewa życia czerpiemy nasze życie. Amen? O tym będę dziś mówił. I słowo komunia ma wiele wspólnego z tym, co robimy, bo słowo komunia pochodzi, czy współgra, współistnieje ze słowem komunikacja. Z tego pionu wywodzi się to słowo. Komunia mówi, że mam z kimś komunikację, społeczność, więź, kogoś słucham, jak on mówi i on słucha, kiedy ja mówię. Jest to intymna komunia, która rodzi się z intymnej relacji i społeczności, którą mamy. A więc ja nie będę się bał tego słowa, słowa komunia. Nie będę się go bał. I nie będę go unikał, bo my mamy udział w komunii z Bogiem, w komunikacji z Bogiem, więzi z Bogiem, która rodzi się z naszej intymnej społeczności z Nim. Dlatego, gdy wchodzimy w komunię z Jezusem i stajemy się jednym z Nim, jesteśmy w stanie brać udział w Jego życiu. To jest piękne. O tym chcę dziś powiedzieć wam. Jak poprzez komunię, poprzez pamiątkę Wieczerzy Pańskiej, my także mamy udział w Jego życiu i w Jego zwycięstwie. Jak ważne jest to przeżycie, jak ważne powinno to być przeżycie dla każdego z nas. Są fundamentalne zasady ustanowione w Bożym Słowie, które odnoszą się do naszego udziału w pamiątce Wieczerzy, czy w komunii, czy w łamaniu chleba, jakkolwiek to określimy. Po pierwsze, Boże Słowo mówi nam, że nie ma żadnego potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie. To jest niesamowita wieść, to jest niesamowite przesłanie Ewangelii. Być w Jezusie Chrystusie sprawia, że nie ma już żadnego potępienia dla mnie. Bycie w Jezusie Chrystusie czyni mnie człowiekiem zbawionym, który ma życie wieczne i nie muszę już się martwić, co będzie ze mną po śmierci. Nie będę potępiony. Amen. Nie będę potępiony, bo zakon ducha, który daje życie w Chrystusie Jezusie, uwolnił nas od zakonu grzechu i śmierci. Zostaliśmy uwolnieni. To potępienie, o którym jest tutaj mowa, że nie ma żadnego potępienia, to osąd, to śmierć. To słowo potępić, to równoznacznie łączy się ze słowem osądzić, skazać na śmierć. To otrzymał Adam za swoje przewinienie. Mówimy o pierwszym Adamie. Mówimy o człowieku, który zgrzeszył, który upadł. On popadł w grzech. Śmierć ta została przekazana nam wszystkim w pewnym sensie. Z powodu upadku i grzechu pierwszego człowieka, Adama, o którym mówi Biblia. To on upadł w grzech, to on ściągnął potępienie na całą ludzkość. Ale jesteśmy wolni od prawa grzechu i śmierci poprzez śmierć Jezusa Chrystusa na krzyżu. Amen. To jest niesamowite, to jest jedyna odpowiedź, jaką ma człowiek na pozbycie się śmierci i wiecznego potępienia. Nie ma innej i nie może inna religia, inne nurty chrześcijaństwa, inne koncepcje nie mogą ustanowić żadnej innej drogi ani innej zasady. Jesteśmy wolni od prawa śmierci poprzez zmartwychwstanie Jezusa, jako pobudzającego i ożywiającego nas ducha. Amen. Zostaliśmy ożywieni tym samym duchem, który wzbudził Jezusa Chrystusa z martwych. W pierwszym liście do Koryntian 15:45 czytamy: pierwszy człowiek, Adam, stał się istotą żywą. Ostatni Adam, czyli Jezus, o nim jest tutaj mowa, stał się duchem ożywiającym, pobudzającym, który tchnie w nasze życie swoje życie. Jezus powiedział, że przyszedł, abyśmy mieli życie w obfitości. Życie w obfitości. Jan 10:10. To obejmuje nasze duchowe życie, wszystkie potrzeby i aspekty duchowe człowieka, Obejmuje to także Boże zdrowie, obejmuje to także styl i formę naszego życia. Ta obfitość chce przenikać wszystko, co mamy i kim jesteśmy. Ci, którzy przyjmują ten dar życia od Jezusa, będą się różnić od innych ludzi. Kochany Kościele, my różnimy się od ludzi tego, od ludzi świata. My nie jesteśmy już tacy sami jak ludzie tego świata. My różnimy się jakością życia, trwałością życia, stylem życia, bo nasze życie jest w Jezusie Chrystusie. Amen? To jest klucz. To musimy mieć, to musimy uwierzyć. Tak musimy żyć. Dlatego Kościół nie może żyć jak żyje ten świat. Bo jest w Jezusie Chrystusie. Jezus nakarmił tłumy ludzi 5 bochenkami chleba. Pamiętacie? I 2 rybami. A gdy wrócili, by prosić Go o więcej, powiedział do nich, że ma coś lepszego dla nich. Skupimy na tym naszą uwagę przez parę minut. Dlatego, że dar życia jest przez trwanie w Jezusie Chrystusie. Dar życia jest przez trwanie w Chrystusie. To jest coś więcej niż mówienie, że jestem wierzącym. To jest coś więcej niż tylko moja modlitwa zmówiona w kościele. Trwanie w Jezusie zmienia koncepcję życia. Zmienia koncepcję życia. I Pan Jezus powiedział tak. Jeśli nie będziecie jedli ciała Syna Człowieczego i pili krwi Jego, nie będziecie mieli żywota w sobie. O! Czy kiedyś pochyliliśmy się nad tym wersetem? Na to rzekł im Jezus. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, do tych, którzy mówili o chlebie, chcieli więcej ryby, chcieli więcej chleba, chcieli więcej tych potrzeb doczesnych, aby były zaspokojone. Pan Jezus mówi do nich, jeśli nie będziecie jedli ciała Syna Człowieczego i pili krwi Jego, nie będziecie mieli żywota w sobie. I powiedział też dalej, Ewangelia Jana 5:58, nie taki, jaki jedli ojcowie i pomarli, kto spożywa ten chleb, żyć będzie na wieki. Nie taki chleb. Nie ta potrzeba moja fizyczna, obecna, doczesna jest aż tak ważna, dlatego że Jezus ofiaruje nam lepsze życie, w którym nie ma już śmierci. Kochany Kościele, nie ma śmierci. Jest tylko koniec egzystencji ciała. Nie ma śmierci. Nie ma śmierci. Powtarzam jeszcze raz. Człowiek, który jest w Chrystusie, nigdy nie umiera. Bo Jezus zmartwychwstał i żyje wiecznie. I jeśli żyje we mnie Pan Jezus Chrystus, to ja także żyję. A więc nie ma tutaj znaczenia, czy umieram mając lat 100, 50 czy 40. Jeśli umieram w Chrystusie Jezusie, ja nie umieram, ja żyję, nie ma śmierci. Usycha tylko ciało. Futerał się rozsypuje. Po prostu znika zewnętrzna powłoka. Jezus ofiaruje mi lepsze życie, w którym nie ma śmierci, ale warunkiem jest trwanie w Nim, jest spożywanie nie chleba i ryby, ale Jego ciała i krwi. I nad tym dziś się chcę pochylić. Jak to ma być, że ja mam spożywać Jego ciało i krew? Żeby trwać w tym życiu. I to słowo odnosi się do naszego życia tu na ziemi i ma także oddźwięk naszej wieczności w niebie, ale musi być realizowane teraz, tu, dzisiaj, w moich relacjach z Panem. Zacznijmy od wersetu z Ewangelii Jana, który bardzo znacie. Oto czytamy, Pan Jezus mówi: trwajcie we mnie, a ja w was. Więc Pan Jezus mówi wyraźnie. Trwajcie we mnie, a ja w was. To jest Jego wola. Jak latorość sama siebie nie może wydać owocu, jeśli nie trwa w krzewie winnym, tak i wy, jeśli we mnie trwać nie będziecie. Ja jestem krzewem winnym, wy jesteście latoroślami. Latorość, czyli my, musimy być właściwie wszczepieni w krzew winny. I chciałbym to podkreślić. Właściwie wszczepieni w krzew winny. Zaraz to zobrazuję. Aby jego życie, czyli jego ożywczy duch, mógł przepływać przez moje życie. I teraz zaczerpnąłem trochę informacji, które chcę wam przekazać. Latorość otrzymuje życie tylko od krzewu, w który została wszczepiona. Dlatego musi być prawidłowo wszczepiona. Jest to bardzo ważny proces wszczepienia. Jeśli pasek kory, to mnie zaskoczyło, cieniutki pasek kory, tylko kory, zostanie odcięty wokół gałązki. Wyobraźcie sobie to. Cieniutki paseczek kory wycinamy wokół całej gałązki dookoła i usuwamy go. Rozpoczyna się proces umierania latorośli. Słuchajcie, ja byłem w szoku. Teraz mówimy w kontekście Bożego Słowa. To drzewo już nie może utrzymywać życia, które przebiega od korzenia poprzez to drzewo do gałązki latorośli. Jeśli mój ojciec, który sadził ogród, pamiętam, brał dziką latorość i chciał ją wszczepić w drzewo, prawdziwe drzewo, aby ta latorość po prostu zakwitła tym drzewem, wydała plon tego drzewa, musiał to odpowiednio zrobić, naciąć, połączyć i nie można było zostawić żadnej szczeliny. Po prostu począwszy od tej gałązki, która przylegała do drzewa, poprzez korę, tą skórkę na tej gałązce musiała przylgnąć do tego drzewa, aby czerpać z tego drzewa życie do tej gałązki, aby płynęło życie tego drzewa. Podobnie my musimy być kościele wszczepieni w krzew winny w Jezusa, aby jego życie, ożywczy duch, mógł przepływać przez nasze życie. Nie ma innej możliwości. Nie można tylko ocierać się o Jezusa. Nie można tylko mówić o Jezusie. Nie można tylko wierzyć w Jezusa Chrystusa. Trzeba być wszczepiony w Niego. Trzeba wierzyć Jemu. Trzeba polegać na Nim. Trzeba czerpać siłę z Niego. Trzeba decydować według Niego. Wtedy jest pełne życie Chrystusa we mnie. Spożywanie pokarmu, aby utrzymać nasze naturalne ciało przy życiu, to nie wybór, ale konieczność. No wybierz sobie, że od jutra nie będziesz już nic więcej jadł. No wybierz sobie. Życzę powodzenia. Pogadamy za parę dni. Albo spotkamy się po tamtej stronie. To jest konieczność. Konieczność. To jest zakon po prostu. To jest niewola po prostu. Jedzenie jest niewolą, tak? Jestem zniewolony, aby jeść. No bo inaczej nie będę żył. Nie ma innej możliwości. Tak samo udział w życiu z Panem nie jest wyborem, jest koniecznością. Dla naszego duchowego życia, dla mojego błogosławieństwa, dla mojego zwycięstwa muszę pogodzić się z wolą Bożą. Nie mam tutaj co dyskutować z Panem Bogiem. To nie jest kwestia wyboru, to jest kwestia konieczności. Musimy mieć udział w życiu krzewu winnego Jezusa, który będzie przepływać przez nas, albo zaczniemy ginąć duchowo. Wystarczy mały paseczek oddzielenia. I nie mów mi o łasce. Mały paseczek oddzielenia rozdziela cię od przepływającego życia Jezusa Chrystusa. I nie mów mi, że możesz, bo Bóg cię rozumie. Nie mów mi, że możesz. Życie Jezusa przestaje przepływać. Jesteśmy zmuszeni do tego, by tkwić w krzewie winnym i czerpać z Niego życie. Bez względu na okoliczności i bez względu na pogodę na zewnątrz. Takie po prostu stawia nam Pan Bóg wymagania. Dojdźmy do tego, jak to było, że Jezus jest drzewem życia. Zapoznajmy się z tematem. Skąd to się wzięło? Jak to w Biblii wszystko odkryć? Jak to przestudiować? Przeczytajmy pierwszą księgę Mojżeszową, 3:22. I rzekł Pan Bóg, oto człowiek stał się taki jak my, zna dobro i zło, byleby tylko nie wyciągnął teraz ręki swej i nie zerwał owocu także z drzewa. Z drzewa życia. I nie zjadł, a potem żył na wieki. Wiecie, nigdy nie podjąłem się osobistego rozważania tego tematu. Aż w tym temacie śmierci Pańskiej, krwi, wieczerzy Pańskiej poruszyło mnie to. I dziś wam powiem, co Duch Boży mi powiedział. Jak to odkryłem? Powiem wam, że kiedyś myślałem, że wieczność i wieczne zdrowie, wieczne błogosławieństwo były wbudowane w Adama, kiedy Bóg go stworzył. Że po prostu przed zgrzeszeniem był skazany na wieczność i na wieczne zdrowie. Powiem wam, że dzisiaj w kontekście całej Biblii, czytając ten jeden werset, możemy mieć mętli w głowie. Czytając w kontekście całej Biblii, wierzę i tak to przeżywa w moim sercu, że Adam przychodził do drzewa życia każdego dnia i brał owoce z drzewa życia. Dlatego, że brał owoce z drzewa życia jako stworzenie z prochu, mógł żyć wiecznie i mieć wieczne zdrowie. Aż do momentu zgrzeszenia. Kiedy zgrzeszył, Bóg zakazał mu, postawił tam anioła z mieczem ognistym, aby Adam w swojej grzesznej naturze, w swoim grzesznym życiu nie zrywał owocu z drzewa życia, bo gdyby zjadł w tym stanie, to ten owoc ma taką siłę i takie życie, że mógłby żyć na wieki, ale jako zły, grzeszny człowiek. Ale Bóg miał inny plan. Bóg miał plan zbawienia. A więc Adam musiał przychodzić do drzewa życia regularnie, by utrzymywać życie. Konieczne jest więc, abyśmy korzystali, Kościele, jako Boże dzieci, z naszego drzewa życia. Konieczne jest, abyśmy byli w to drzewo życia wszczepieni, abyśmy mogli żyć na wieki, abyśmy mogli czerpać z tego drzewa życia życie, które jest w tym drzewie, a tym drzewem jest krzew winny, tym drzewem jest Pan Jezus. To jest nasze drzewo życia. To jest nasze drzewo życia. W 22 wersecie Bóg boi się, czy jakby nie boi się, ale zabezpiecza drzewo życia. I mówi, byleby tylko nie wyciągnął teraz ręki swej i nie zerwał owocu. Nagle zobaczyłem, co tu jest powiedziane. Gdy przystępujemy do wieczerzy Pańskiej, do komunii, do stołu Pańskiego, między innymi w tym przeżyciu, które mamy przy stole Pańskim, wyciągamy naszą rękę, zrywamy i jemy z drzewa życia. Kościele. To nie jest o takie przeżycie. Mamy wieczerzę Pańską, mamy wezmę sobie chlebek. Niech to robi kto chce, byle jak, byle gdzie, byle kto. To jest tandeta. To jest odstępstwo. To jest profanacja wieczerzy Pańskiej. Nie ma czegoś takiego. To jest udział, za chwilę o tym powiem, w ciele i krwi Jezusa. Jeśli kto nie je ciała mego i nie pije krwi mojej, nie ma żywota w sobie. Adam przychodził regularnie i miał udział w drzewie życia. I żył. A więc to jest nasze życie z Jezusem Chrystusem. To jest nasze złączenie się z krzewem winnym, z drzewem życia. Ale gdy zgrzeszył, udział w drzewie życia został mu zabrany i zaczął umierać. Bóg postawił anioła z ognistym mieczem. Nie wchodzę dziś w symbolikę, bo mówiłem na wykładach w środę wtedy, że typologia, nauka o obrazach starotestamentowych ma niesamowite przesłanie dla nas, ludzi Nowego Przymierza. Dziś tym ogniem dla nas jest Duch Święty. To jest ten płomień, który nas przyciąga do drzewa życia. Nie blokuje nam drogi do drzewa życia. Dziś Bóg posyła swój ogień Ducha Świętego, abyśmy mogli żyć życiem Jezusa, abyśmy mieli siłę, by pokonywać wszystkie sprzeczności Chrystusa w swoim życiu i w swoim postępowaniu. Dlatego, co musiał zrobić Pan? Musiał wyciągnąć rękę i zatrzymać Adama. Musiał powiedzieć, nie możesz teraz. Ale dziś Jezus mówi, zapraszam Ciebie, przyjdź. Jeśli narodzisz się z Ducha Świętego, jeśli przeniknie Ciebie ogień nowego życia, jeśli doświadczysz mocy zmartwychwstania, jeśli przeniknie Ciebie ożywcze tchnienie, które płynie z mojego życia, to wtedy możemy spożywać z drzewa życia. Czy wiecie, że my będziemy z tego drzewa życia spożywać całą wieczność? No co będziemy w niebie jeść? Słuchajcie, proszę Was, nie szykujmy prowiantu na drogę. Nie potrzeba. Nie róbmy sobie kanapek i jakiegoś zapasu, by po drodze do nieba, kiedy przyjdzie pochwycenie Kościoła lub przyjdzie Pan powtórnie, kiedy przyjdzie Bóg, aby zabrać nas do siebie. Biblia mówi nam w objawieniu Jana 2,7, zwycięzcy dam spożywać z drzewa żywota, które jest w raju Bożym. Czy wiecie, że będziemy mieli niesamowitą ucztę? Będziemy przystępować do drzewa życia. I będziemy mogli bezustannie całą wieczność czerpać życie niebiańskie, to nowe życie wieczne będzie płynęło przez nas, przez nasze nowe ciała, które będziemy mieli tam w niebie całą wieczność. Dlatego warto tu na ziemi wyprzeć się pluga z tego świata i żyć dla Jezusa na maksa całym sercem, poświęcając Mu wszystko. Bo za głupotę paru lat przyjemności na tym świecie może stracić całą wieczność. Nie wierzę w to, że mój upadek usprawiedliwi Boża łaska i pójdę do nieba nawet wtedy, gdy upadłem w bagno grzechu. Odcinam się. Rezygnuję. O tym mówi Biblia. Mogę przeczytać 20-30 wersetów, które o tym mówią. Abym trzymał, co mam. Abym nie stracił nagrody, która mnie czeka. Jest to moją odpowiedzialnością, aby nawet mały paseczek nie został odcięty na tej korze wszczepionego tego dzikiego kawałka latorośli, jaką byłem, w ten niesamowity krzew życia, którym jest Pan Jezus Chrystus. Gdy tłumy przychodziły, aby zobaczyć cuda, zgłodniały. Po prostu było długo spotkanie. Konferencja z Jezusem trwała bardzo długo. Normalna reakcja. Nie widziałem konferencji bez posiłków, bez obiadów. Trzeba za to zapłacić, bo ludzie głodnieją. W tamtych czasach Jezusa, to Pan Jezus karmił wszystkich uczestników konferencji. Nie musieli nic płacić. Taka jest różnica między tymi konferencjami a dzisiejszymi. On pomnażał im chleb, śniadanie chłopca, rozmnożył 5 bochenków i parę rybek, 2 rybki. Potem wrócili i powiedzieli mu, że są głodni. Znowu chcemy jeść. I wtedy Pan Jezus użył tego argumentu, aby przedstawić coś bardzo tajemniczego. Czy wiecie, że oni go wyśmiali? Czytajcie Biblię. Ci sami ludzie, którzy przyszli oglądać cuda, ci sami ludzie, którzy nakarmili się tymi 5 chlebkami i 2 rybkami, kiedy Pan Jezus im powiedział, że mają jeść Jego ciało i pić Jego krew, wyszydzili Go, wyśmiali i odeszli. Czytajcie Biblię. Ci sami ludzie. Szok. Katastrofa. Oczywiście, jak mieć udział w Jego ciele i pić Jego krew, gdy jeszcze nie był w pełni przygotowany, by umrzeć na krzyżu? No, dla tych ludzi to był szok. Ja staram się ich zrozumieć i ich usprawiedliwiam. No, nie wiem, jak ja bym się zachował. No, mówię, co ty, człowieku, mówisz? Jesteś Mesjaszem, jak mamy teraz cię zjeść? Kanibalami to my nie jesteśmy. Ale przez śmierć na krzyżu i przez zmartwychwstanie staje się ożywiającym duchem, w którym możemy mieć udział. I gdy jego posługa została już prawie zakończona, przypomnę te fragmenty. Czytamy o nich w pierwszym liście do Koryntian, 11 rozdział. Wziął chleb, a podziękowawszy złamał i rzekł: bierzcie, jedźcie, to jest ciało moje, które się za was wydaje. I czyńcie to na pamiątkę moją. Podobnie i kielich po wieczerzy, mówiąc: ten kielich to nowe przymierze we krwi mojej, to czyńcie, ilekroć pić będziecie, na pamiątkę moją. Zauważcie, że powiedział: to jest ciało moje. Nie powiedział, że to jest symbol. My tak mówimy. Nie powiedział Pan Jezus: oto symbol ciała mojego. Nigdzie nie jest to zapisane. To jest bardzo dziwne. To myśmy tak sobie nazwali. Nie powiedział, że to jest symbol. Powiedział: to jest. Oryginalne skrypty greckie to samo potwierdzają. To było stanowcze stwierdzenie: to jest. Wow. Wziął kielich i powiedział: to jest moja krew. To samo greckie słowo. Powiedział też, że nie będzie miał z nimi więcej społeczności aż do czasu, gdy my będziemy z nim w niebie, w królestwie Jego. I słowo mówi, teraz jest ta kwestia. My za bardzo staramy się być mądrzy. My to logicznie chcemy wszystko rozgryźć. A Boże Słowo mówi, że jeśli nie nawrócicie się i nie staniecie jak dzieci, nie ujrzycie Królestwa Niebios. Jest ciekawe. A więc, gdy bierzemy udział w komunii, i tak to po prostu sparafrazuję i opiszę, stajemy się jak dzieci. Panie, Twoje ciało i Twoja krew. Panie, do drzewa życia przychodzę. Panie, Ty za mnie umierałeś. Ty, to powinno przenikać. To nie powinno być tak, że ja wezmę i... wieczerza. Dochodzę do tego miejsca, w którym chcę, aby to przeżycie było dotykiem Boga mojego życia. Bo jestem wszczepiony w ten krzep. Oczywiście powiem tak. Rzymskokatolicy nauczają, że chleb i owoc krzewu winnego muszą być przemienione w ciało i krew Jezusa. Nazywa się to konsekracja kapłańska. A więc poprzez konsekrację kapłańską kapłana następuje zamiana, a więc zamienia się to. Bardzo ciekawe jest, co powiedział Marcin Luther. Marcin Luther powiedział, że my możemy to zrobić sami dla siebie. Nie potrzeba już kapłana. To powiedział Marcin Luther. Wiedzieliście o tym? Znacie tę historię? Wiecie to coś na ten temat? Wieczerzy Pańskiej w ogóle? Interesowaliście się tym w Kościele? Trzeba. To nie jest tylko fruwanie w obłokach duchowo. My musimy wiedzieć. Musimy mieć poznanie, duchowe prowadzenie. Musimy rozumieć zagadnienie. I Martin Luther powiedział, że możemy to robić sami dla siebie, bez kapłana. Obie formy są nieprawidłowe. Są nieprawidłowe. Gdyż nie potrzebujemy przekształcać chleba i owocu krzewu winnego. Wierzymy po prostu w co powiedział Pan Jezus. To jest tak proste. Kiedy biorę ten chleb, to wierzę, że teraz jem ciało mojego Pana. Nie muszę nic przekształcać, nie muszę nic kombinować, nie muszę nic zamieniać. Ja po prostu jestem wszczepiony w drzewo życia i jak gdy mam wieczerzę pańską, gdy biorę chleb, ja po prostu mówię, Panie, teraz robię to, co Ty nakazałeś. Panie, Twoje ciało, Panie, Twoja krew, to jest moje życie, przelane za mnie, oddane za mnie. I kiedy to robimy, nasycamy nasze życie życiem Bożym. Jezus nie powiedział, że mamy to robić na pamiątkę. Mamy bezustannie wspominać śmierć i zmartwychwstanie Pańskie. Ale tego potrzebujemy każdego dnia. Powinniśmy tym żyć, bo bez zmartwychwstałej mocy Jezusa Chrystusa my nie będziemy żyli. I w rezultacie, wierząc w to, co powiedział Jezus, dosłownie mamy udział w ciele i krwi, w Jego zmartwychwstaniu, w Jego życiu. Żyjemy Jezusem, On jest drzewem życia. On się stał dla nas duchem ożywiającym. 15 rozdział 1 listu do Koryntian, 45 werset. Już zmierzamy do końca. Dlatego, gdy mamy udział w komunii, wieczerzy, jemy i pijemy życie Jego. Kochany Kościele, tak to jest poważne. Jesteśmy w komunii z tym, który może udzielić nam życia. Jest On korzeniem z suchej ziemi. On wyrósł na pustyni tego świata. Tak mówi nam Księga Izajasza, 53 rozdział, 2 werset, przeczytajcie. To jest prorocze słowo, że On jako korzeń wyrósł i stał się drzewem życia na suchej pustyni. Dlatego możemy powiedzieć, że On jest drzewem życia w tej takiej mistycznej postaci, niewidzialnej, rozpoznawalnej tylko dla tych, którzy mają duchowe oczy i duchowe uszy. Oni wiedzą, że są w społeczności z Panem. Dlatego apostoł Paweł powiedział, 1 Koryntian 11 rozdział, niechże więc człowiek samego siebie doświadcza i niech je z tego chleba i z tego kielicha pije. Albowiem kto je i pije niegodnie, nie rozróżniając ciała Pańskiego, sąd własny je i pije. Dlatego jest między wami wielu chorych i słabych, a niemało posnęło. Jeśli ktoś mnie pyta, a taki mail ostatnio dostałem, dlaczego nie wszyscy chrześcijanie są uzdrawiani, jednym z powodów jest właśnie ten powód. Jednym z powodów. Jest wiele innych. Dlatego jest w Kościele wielu chorych i słabych. Pisze? Powiedział apostoł Paweł? Słuchajcie, nam się nie podobają niektóre wersety. Najlepiej by było, gdybyśmy mieli pozwolenie wybrać sobie to, co chcemy. Niektórzy chrześcijanie tak uważają. Niektórzy mają taką koncepcję i taką teologię. I wybierają tylko, co im pasuje. Albo interpretują to pod siebie. Powiem tak, Kościele, nie może tak być. I koniec, i kropka. Nie może tak być. Dlaczego chorujemy, jesteśmy słabi? Dlatego, że nie rozróżniamy, co robimy. Że wiele razy tą wieczerzę pańską traktujemy tak o sobie, jako ceremonię, rytuał, obrząd. Z tego czerpiemy życie. Co jest odwrotnością mojej prawidłowej postawy? Kiedy przystępuję prawidłowo do stołu pańskiego, kiedy prawidłowo przeżywam wieczerzę pańską. Jest życie. Jest uzdrowienie. Jest błogosławieństwo. Jest obfitość. Jest zwycięstwo. Gdyż mam udział w życiu, otrzymuję życie, które daje Jezus. On przyszedł nam je dać w obfitości. Amen. Prawidłowo żyjący chrześcijanin nie będzie leżał powalony, zdeptany. będzie pełen życia, optymizmu i nadziei. Jeśli postępuje według tego, co Bóg nakazał, życie Jezusa będzie wpływało do jego życia. Komunia, wieczerza jest duchową formą drzewa życia, ukrytą przed nami, którzy ślepi duchowo nie widzą, nie rozumieją, nie mogą poznać, nie wiedzą w ogóle, co robimy, w ogóle nie rozumieją tego przeżycia. Ale także to dotyczy nas. Niegodnie to bez zrozumienia. Między innymi mamy udział w jego śmierci. Przyjmujemy chleb i owoc krzewa winnego nie jako jeszcze jeden posiłek czy religijną jakąś potrawę, którą przyrządziliśmy, ale mamy udział w jego życiu. Albowiem ilekroć ten chleb jecie, 1 Koryntian 11:26, i z kielicha jego pijecie, śmierć pańską zwiastujecie, aż przyjdzie. Zwiastujemy jego życie, bo jego śmierć jest życiem. Poprzez śmierć on ożywił wszystko. On zmartwychwstawszy odniósł tryumf. Oznacza to demonstrację jego wartości. Demonstrację jego zasad, demonstrację jego życia, demonstrację jego królestwa. Oznacza to, że jesteśmy jemu poddani, jesteśmy w niego szczepieni. Nie ma żadnej przerwy, nawet nitki kory obciętej. Należę do Jezusa, wszystko kim jestem i co mam. Jestem wolny od grzechu, jestem szczęśliwy w Jezusie. Żadne rzeczy tego świata nie są w stanie mnie wkręcić, bo jestem w Chrystusie, a jego spojrzenie jest inne. To powoduje, że człowiek żyje Bogiem na maksa, że wie, dokąd zmierza, co robi, jak przeżywa, czego doświadcza, rozumie trudności życia, cierpienia, które przychodzą, przechodzi przez nie zwycięsko, mówi: nie moja, ale Twoja wola, Panie, poddaję się Tobie w zupełności, nie chcę tego, co chce ten świat, chcę tego, co Ty chcesz. Kiedy łamię ten chleb, kiedy biorę ten chleb, utożsamiam się z Jezusem, z Jego ciałem na krzyżu, z Jego przelewaną krwią na krzyżu. Przelał to dla mnie. Chciej dziś siąść, przyjacielu, i chciej sobie to na nowo uświadomić, że broczył tą krwią, złamanym ciałem za Ciebie, za Twoje grzeszne, plugawe życie, za Twoje postępowanie. I powiedz: Panie, nie będę wracał jak pies do wymiocin swoich, nie będę wracał jak świnia do swoich odchodów, nie będę wracał do tego z powrotem, z czego Ty mnie wyciągnąłeś. Kiedy będziemy dziś przed Panem, przez chwilę na koniec, powiedz tak, oto taki przykład modlitwy. Panie, gdy przyjmuję ten chleb, utożsamiam się z Twoim ciałem, gdyż na swym ciele poniosłeś rany i przez krew płynącą z tych ran przyjmuję uzdrowienie. Umarłeś na krzyżu i utożsamiając się z Tobą i krwią, którą przelałeś na krzyżu, przyjmuję przebaczenie moich grzechów. Panie, biorę ten kielich z owocu krzewu winnego, utożsamiając się z Tobą w Twojej krwi, mocą nieskończonego życia. Utożsamiam się z Tobą jako z drzewem życia. Uwalniam moje ciało od mocy śmierci i przyjmuję zdrowe, błogosławione, dobre życie. Taka jest Boża wola. To jest drzewo życia. Podobnie jak Adam, gdy musiał przychodzić do drzewa życia, by żyć dalej, by być zdrowy, by nie umierać, to tak my przychodzimy do Jezusa i jesteśmy wszczepieni w to drzewo życia. A wieczerza pańska, łamanie chleba, komunia pomaga nam w tym. Utożsamiamy się z tym, z krwią i ciałem Jego. To jest niesamowite przeżycie. I mamy to robić aż do końca. Aż do Jego przyjścia. Nie ma w tym nic złego, byśmy to robili częściej. Szczerze, nie jako rytuał. Tak to zrobiliśmy sobie w piątek, podczas tygodnia postu i modlitwy. Wspaniałe przeżycie. Cudowne przeżycie. Bóg chce, aby Jego życie płynęło z drzewa życia do nas. Tych gałązek latorośli z łaski Bożej, wszczepione w ten krzew przez super mega ogrodnika. Halleluja. Dlatego możemy powiedzieć: nie żyję już ja, ale Chrystus we mnie. ale Chrystus w nas. Powstańmy. Będziemy się przez chwilę modlić.